Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie przypomnę Państwu mechanizmy obronne psychiki, zwane także niekiedy mechanizmami obronnymi ego, jakie określane są zwykle jako nieświadome sposoby unikania czy zmniejszania potencjalnie zagrażających nam uczuć, zwłaszcza lęku, frustracji, strachu, jakie mogą być niezbędnymi do zachowania równowagi psychicznej. Chociaż z drugiej strony używanie tego rodzaju mechanizmów bywa źródłem różnego rodzaju problemów psychicznych. Przypominam temat ze względu na to, że wspominałam o tych mechanizmach obronnych przy omawianiu niedorozwoju osobowości w związku z nagminnym stosowaniem tych prymitywnych mechanizmów obronnych przez osoby narcystyczne czy psychopatyczne, tak ogólnie jak osoby o osobowości niedojrzałe. Mechanizmy obronne i konflikty psychiczne są określane jako teoretyczne konstrukty psychiczne w tak zwanym ujęciu psychodynamicznym. Mechanizmy obronne psychiki, chociaż pomagają radzić sobie ze stresem, stwarzają jednak ryzyko, że zmniejszenie tego lęku odczuwanego z powodu danej sytuacji, dyskomfortu, może na tyle poprawić samopoczucie, że stosowanie tychże mechanizmów obronnych może ulegać utrwaleniu, powodując cierpienie w wypadku, gdy pozostają one głównym sposobem radzenia sobie z problemami. Pośród mechanizmów obronnych wyróżniono m.in. takie jak zaprzeczanie, wyparcie, tłumienie, projekcja, przemieszczenie, formowanie reakcji, regresja, fiksacja, identyfikacja, introprojekcja, racjonalizacja, izolacja, sublimacja, kompensacja, jak i humor, w tym także żart czy ironia w zetknięciu z sytuacją, która nam zagraża czy jest trudna do zaadoptowania. Typowym mechanizmem obronnym spotykanym na przykład wśród młodzieży, jako nauczyciele dobrze o tym wiedzą, u osób, które nie nauczyły się na przykład koniecznego do egzaminu materiału, jest przeniesienie odpowiedzialności za niezdany egzamin na nauczyciela, określanego jako zbyt wymagającego albo innymi epitetami używanymi przez uczniów czy studentów. Wśród mechanizmów obronnych wymieniane są na przykład takie jak zaprzeczanie czy wyparcie i zniekształcające rzeczywistość, ukrywając wydarzenia przed świadomością. W przypadku zaprzeczania nieprzyjemne fakty są ignorowane, a realna ich interpretacja zostaje zwykle zastępowana łagodniejszą, choć nietrafną i nieprawdziwą. Zaprzeczanie może dotyczyć zarówno uczuć, jak i faktów. W przypadku dzieci pewien stopień zaprzeczania jest uważany za zjawisko normalne radzenia sobie ze stresem, jeśli dziecko dowiaduje się na przykład, że rodzice się rozwodzą, może albo zaprzeczać temu faktowi, albo zaprzeczać, że martwi go ta sytuacja. Zaprzeczanie bywa pomocne w przypadku sytuacji zagrażających, kiedy tego typu mechanizm pozwala na stopniowe oswajanie się z trudną sytuacją, chociaż w dalszej perspektywie istnieje potrzeba uznania i uświadomienia sobie bolesnych uczuć w celu uniknięcia pojawienia się dalszych problemów psychologicznych, czyli zwłaszcza i psychologicznych czy emocjonalnych, zwłaszcza wyparcia, które potem może być nieświadome i rzutować na nasze zachowania. W przypadku wyparcia cierpienie jest początkowo uświadomione, jednak następnie jakby świadomie zapomniane, jakie mają być jednak nadal przechowywane w nieświadomości. Wyparcie przyjmować może postać od chorobliwego niepamiętania aż po całkowitą amnezję, czyli niepamięć całkowitą w przypadku bardzo bolesnych wydarzeń życiowych. Inny z mechanizmów obronnych psychiki, tłumienie, występuje, gdy nieprzyjemne czy niepożądane uczucia są świadomie tłumione na skutek dobrowolnej decyzji, aby po prostu o nich nie myśleć. Tym samym tłumienie różni się od poprzednich mechanizmów, ponieważ przykre uczucia są wciąż dostępne, jednak ignorowane. Czyli tłumienie jest jakąś świadomą decyzją zmiany nieprzyjemnych myśli na mniej stresujące. Tłumienie uważane jest za jeden ze zdrowszych, bardziej dojrzałych mechanizmów obronnych. Z kolei projekcja i przemieszczenie pozwalają uznać obecność rodzących lęk uczuć, przesuwając je na inne źródło albo na inny obiekt. W projekcji nieprzyjemne uczucia są w sposób nieświadomy przypisywane innej osobie albo innym ludziom. Na przykład zdenerwowana osoba przypuszcza, że inni się złoszczą na nią, albo osoba krytyczna wobec innych wierzy, że to oni są krytyczni wobec tej osoby. Projekcja jest stosowana szczególnie często przez małe dzieci, które nie ukształtowały jeszcze jasno psychologicznych granic między sobą a innymi. W przemieszczaniu na przykład gniew albo inne uczucie początkowo odczuwane wobec osoby, wobec której trudno bezpiecznie wyrazić taki gniew, najczęściej wobec rodziców, dziecko zamiast gniewać się na rodzica przemieszcza to gniewne uczucie na inne dziecko albo na jakiś przedmiot, który niszczy na przykład. Kolejne mechanizmy, regresja i fiksacja, związane są z trudnościami rozwojowymi dziecka. W przypadku regresji dziecko stające wobec konfliktowej sytuacji może zachowywać się w sposób charakterystyczny dla wcześniejszej fazy rozwoju, jak gdyby wstecznie zaczyna ssać kciuk, zaczyna się moczyć w nocy, próbując w ten sposób odzyskać poczucie bezpieczeństwa, jakie miało we wcześniejszym okresie życia. W przypadku fiksacji dziecko odmawia dalszych kroków rozwojowych, ponieważ w pewien sposób rozwój jest dla niego kojarzony z lękiem. Kolejny mechanizm, dość często stosowany, także przez młodzież, to identyfikacja. Jest podstawowym elementem rozwoju człowieka i ważną częścią procesu uczenia się. Identyfikacja może także służyć jako psychologiczny mechanizm obronny. Przybierając cechy kogoś innego, osoba może ośmielić się na zachowanie, które postrzega jako jej niedozwolone, jednak akceptowalne dla osoby, z którą się identyfikuje. Przykładem jest tak zwana identyfikacja z agresorem. Na przykład dziecko, które doświadczyło agresji, może stosować agresję i identyfikując się z agresorem, używać tejże agresji wobec innych osób. Identyfikacja, a także mechanizmy obronne mogą być także stosowane i są często stosowane oczywiście nie tylko przez dorastającą młodzież, ale także osoby dorosłe. Tutaj, ponieważ nie miałam okazji, podzielę się pewnymi informacjami, jakie uzyskałam w czasie spotkań wyborczych, gdzie opowiadano mi, że gimnazjaliści w łódzkich szkołach, a więc nie tylko w warszawskich, gdańskich czy w innych miastach naszego kraju, w Łodzi, musieli w ramach zajęć szkolnych pójść na film Claire, który poza demoralizacją tychże dzieci i młodzieży może sprzyjać powstawaniu wielu takich prymitywnych mechanizmów obronnych psychiki, prowadząc do zaburzenia rozwoju. Duszpasterz, który z grupą chłopców poszedł na inny film, nie Claire, został pouczony przez jedną z dyrektorek o konieczności pokazania filmu chłopcom. Nie trzeba wyobraźni ani psychologa, ani lekarza, psychiatry, czy zwykłego lekarza ogólnego, aby przewidzieć skutki takiego antywychowania, które moim zdaniem powinno być ścigane z urzędu. Od dawna już proponowałam ministrowi zdrowia, aby osoby duchowne zaliczyć do zawodów zaufania publicznego, których obrażanie powinno być ścigane z urzędu, podobnie do innych zawodów, takich jak policjant czy lekarz. Dzieci w okresie dorastania i wychowania nie tylko tworzą w swoim mózgu i umyśle normy i pewne zasady, ale muszą wytworzyć również drogi hamowania, pracując nad sobą, które zarówno narcystycznym osobowościom, jak i psychopatycznym, po prostu takich ośrodków, takiego zapisu norm, ale i dróg hamowania brakuje. Nie wspominając o innych zmianach w niedorozwiniętym mózgu, o których opowiem w jednym z następnych programów. Za chwilę opowiem o innych mechanizmach obronnych psychiki. W przypadku introprojekcji powiązanej z identyfikacją, wybrany aspekt osobowości innej osoby zostaje zinternalizowany, uwewnętrzniony, objawiając się naśladowaniem. Kolejny mechanizm, racjonalizacja w zaprzeczaniu motywom działania własnego czy innych osób przy pomocy uzasadnienia, które wydaje się przebiega w ten sposób, że to uzasadnienie wydaje się bardziej logiczne albo łatwiej akceptowalne społecznie niż własne myślenie. Przykładem racjonalizacji może być stwierdzenie, że nie szkodzi, że zostałem zaproszony na przykład na jakieś przyjęcie i tak miałem inne plany. Wielu nastolatków jest nawet ekspertami, jak piszą psycholodzy, w posługiwaniu się tąże racjonalizacją. Kolejny mechanizm obronny to izolacja, jaka polega na oddzieleniu pewnego własnego doświadczenia w taki sposób, że staje się ono rozłączne od towarzyszących mu uczuć. Dzięki temu doświadczenie staje się dostępne świadomości bez konieczności przeżywania bolesnych wspomnień. Ktoś może na przykład opowiadać pewną dramatyczną historię ze swego życia zupełnie obojętnie, jakby to przydarzyło się komuś obcemu, czy było scenariuszem filmowym. Wśród tak zwanych zdrowszych, na wyższym poziomie rozwoju mechanizmów obronnych psychiki wymieniana jest sublimacja, jaka oznacza skierowanie energii związanej z nieakceptowalnym w danej chwili impulsem czy popędem na bardziej akceptowalny zarówno moralnie, jak i społecznie. Typowym przykładem jest skierowanie energii związanej z agresją czy energii seksualnej na realizację innych działań, na przykład w sporcie czy w sztuce. Niechciane uczucia mogą też ulec sublimacji w zachowania altruistyczne, to znaczy, których osoba może czerpać przyjemność w pomaganiu innym. Pozytywnymi także, na wyższym poziomie mechanizmami obronnymi są kompensacja uwzględniająca podejmowanie ponadprzeciętnych starań, by pokonać poczucie niższości oraz bardzo częste stosowanie humoru, żartu, ironii jako sposobu na radzenie sobie z trudnościami, z różnego rodzaju problemami. Chociaż pojęcie mechanizmów obronnych jest dość popularne, stosowane w psychoterapii, jest ono charakterystyczne jedynie do podejścia tak zwanego psychodynamicznego i nie zawsze bywa stosowane przez terapeutów pracujących innymi metodami. Niektórzy badacze sugerują, że w powstaniu neurobiologicznego podłoża tychże mechanizmów bierze udział kilka regionów mózgu, chociaż szczególnie wymieniana jest oczywiście kora czołowo-oczodołowa, czyli ta część kory mózgowej, płata przedniego mózgu, gdzie występują ośrodki wyższe, charakterystyczne dla człowieka. Rozwój tych ośrodków, gdzie zapisane są normy i zasady, jest związane z podstawową rolą w wytwarzaniu bardziej zdrowych, bardziej dojrzałych mechanizmów obronnych, takich jak mówiłam, jak racjonalizacja, intelektualizacja, izolacja czy sublimacja, czy wspomniany przed chwilą humor. Przy zaburzeniach funkcji kory czołowej i braku wykształcenia norm i pewnych zapisanych zasad w tejże korze, które jest ujmowane jako pewien ośrodek sumienia, występuje związane z nią zaburzenie aktywności innych struktur ośrodkowego układu nerwowego, które uniemożliwiają tworzenie opartych na zasadach poznawczych mechanizmów obronnych. Konsekwencji powoduje to powstawanie tychże niedojrzałych mechanizmów obronnych, takich jak już wymieniałam, rozszczepienie, projekcja, zaprzeczanie albo psychotyczna projekcja, jakie są stosowane przez osobowości narcystyczne, a potem psychopatyczne i nawet kłamstwa, które są nieświadome dla tych osób. Dlatego wspomniane antywychowanie, czy tak jak mówiłam, praktykowane nie tylko w łódzkich szkołach, wymaga szczególnie interwencji świadomych rodziców w sytuacji, kiedy niektórzy nauczyciele zamiast wychowywać, demoralizują młodzież. Tym bardziej nie można liczyć także w wielu przypadkach na pomoc instytucji państwowych czy różnych innych międzynarodowych. Na niezbyt dobry stan kondycji psychicznej współczesnego człowieka, jak wiadomo, mogą wpływać bardzo różne czynniki, ale są autorzy, wśród takich wymienianych w piśmieństwie jest Glenn Harrison, który twierdzi, że również ten self-assistem zakradł się do religii i wiary chrześcijańskiej. Badacz twierdzi, że obecnie zamiast spowiadać się z grzechu pychy, ludzie winią siebie za niewystarczającą miłość do samego siebie. Przywoływane są w tym piśmiennictwie słowa świętego Jana Chrzciciela: potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. Współcześnie jednak, zamiast kochać Pana Boga, jak zauważa wspomniany autor, zaczęliśmy kochać samych siebie. Etyka wyrzeczenia, jak piszą katolicy badacze, zaczęła zmieniać się w etykę samospełniania. Harrison, podobnie jak inni niektórzy autorzy katolicy, widzi jedyną nadzieję w powrocie do religii i Ewangelii w celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom kulturowym. Badacz twierdził, że potrzebujemy otwartej, szczerej, pełnej wyzwań, debaty o narcyzmie i kulcie ja we współczesnym życiu, tym bardziej, że ruch poczucia własnej wartości został włączony do systemu edukacji. Przy okazji edukacji genderowej, zwłaszcza rodzicom, należy uświadamiać, że dzieci nie powinny oglądać filmów czy seriali, gdzie normą stają się rozwody, współżycie jednopłciowe, ale i bronić dzieci przed już wymienianymi przeze mnie standardami WHO. Jeśli nie można liczyć na instytucje państwowe i inne urzędy, to warto przypomnieć, zresztą już wspominane wielokrotnie, słowa Pana Jezusa o zgorszeniu tych najmniejszych. Pytacie Państwo ciągle o książki, te, które były rozdawane w moim biurze, o zagrożeniach zdrowia, życia i rodziny, i mając jeszcze trochę środków, będą wydrukowane i dostępne te książki, w ilości nawet, zobaczymy, czy zdążą wydrukować, ale 7 albo 10, nawet 11 tysięcy egzemplarzy, więc wszystkich, którzy przyjadą na Jasną Górę i nie mają jeszcze tychże książek, zapraszam. Będzie można je wziąć oczywiście bezpłatnie, z tym, że książki są ważne dla każdego, ale mnie szczególnie osobiście zależy bardzo na tym, żeby czytali je ludzie młodzi, młodzi małżonkowie, czy też młodzi ludzie, którzy zamierzają mieć rodziny, dzieci, aby mając pewną wiedzę, przynajmniej w jakimś tam stopniu, przeciwdziałać. Oczywiście ta wiedza zawarta w książkach, gdzie piszą wspaniali autorzy, ksiądz profesor Gus, pani profesor, pani profesor, również panie dziennikarki, jeden z autorów redemptorystów, jest kilka moich artykułów, jest kroplą w morzu tej wiedzy, którą państwo powinniście posiąść, ale myślę, że tak jak mówiliśmy tutaj przed chwilą, miłość rodziców do dzieci jest też taką wiedzą, która no, powinna być jednak wzmocniona taką akademicką. To tyle, jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Szczęść Boże, słucham porady lekarskie.
Szczęść Boże, ja akurat chciałam się zapytać pani doktor, bo to pani doktor profesor, tak? Mam przyjemność rozmawiać. Halo?
Nie zrozumiałam pani.
A, to bo chciałam się zapytać ewentualnie. Dzisiaj jest na temat...
mechanizmów obronnych.
Powie, jaki temat?
Mechanizmów obronnych psychiki.
Mechanizmy obronne jak?
Psychiki, proszę pani, ponieważ ja te mechanizmy obronne wspominałam w poprzednich programach, w których mówiłam o zaburzeniach osobowości, to próbuję państwu dzisiaj w takim krótszym nieco programie, bo zwykle te programy, kiedy jestem, mają tą część taką, w którą rozmawiamy i próbowałam wyjaśnić, co to są te mechanizmy. Kiedyś już tam wyjaśniałam, ale myślę, że warto przypomnieć, co to są mechanizmy obronne psychiki.
A mam takie pytanie ewentualnie, czy antybiotyk, jak się przyjmuje na przykład, jest przepisany przez lekarza i później powtarzany jeszcze raz? Akurat, bo to związane jest z jelitami i też z układem pokarmowym, gdy się przyjmuje antybiotyk po antybiotyku, na przykład jest przepisany przez dentystę. Czy
tak?
To chodzi o czy żołądek na przykład, coś lepiej mieć osłonowego, tak?
No na pewno osłonowo, proszę pani, przede wszystkim jeśli chodzi o antybiotyki, to taką osłoną są prebiotyki. Wszystkie te bakterie kwasu mlekowego, których teraz w aptekach jest bardzo dużo i pod różnymi postaciami. W naturalnej postaci to są ogórki kiszone, siadłe mleko, tam gdzie te bakterie naturalnie występują. I jeśli się długo bierze antybiotyk z różnego powodu, mogło być tak, że pani w związku z infekcją jamy ustnej miała potem infekcję przewodu pokarmowego i lekarz musiał zareagować, no to oczywiście lekarz powinien także pani powiedzieć o tym, żeby równocześnie brać jakiś preparat z bakteriami kwasu mlekowego. Ja nie powiem jaki, dlatego że sama mam problem z takim, żeby wybrać w miarę najlepszy. Różne są doniesienia na temat... wtedy, kiedy były badania robione tych probiotyków. Najbardziej naturalnym, jak mówię, jest siadłe mleko, jogurt naturalny, nie jakiś owocowy, ogórki kiszone, tylko najlepiej własnym sposobem. I wszystkie te można także buraki zakisić sobie i pić jeść kiszone buraki. tam są naturalne bakterie kwasu mlekowego, różne inne, które poprawiają tą florę jelitową. Z takich Hildegardy bardzo popularnych i myślę, że dość skutecznych sposobów jest taki mus z wszewłogą i miodem. On na pewno, Hildegarda przynajmniej mówi, że to jest złoto dla jelit i te zioła, które tam są zawarte, nie tylko wszechwłoga, ale również gruszki, mają poprawiać też florę jelitową, która rzeczywiście w tej chwili jest takim, że tak powiem, tematem obrabianym na wszystkich możliwych naukowców, bo okazuje się, że ta właśnie flora jelitowa ma być odpowiedzialna za wiele chorób i zaburzenia tej flory odpowiadają za wiele niebezpiecznych objawów. To tyle. Następny? Halo, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam panią doktor i serdecznie dziękuję za te wspaniałe wykłady w każdą sobotę. Pozdrawiam Danuta z okolic Sanoka. Pani doktor, ja mam do pani pytanie, czy ta książka, o której pani mówiła, będzie w tym roku rozdawana na Jasnej Górze? Ja osobiście nie pojadę, bo jestem chora, ale ktoś od nas od Sanoka pojedzie, więc...
Proszę pani, już mówiłam, tyle ile mogłam ze środków, które miałam do dyspozycji z Parlamentu Europejskiego, będą wydrukowane i w większej ilości dostępne na Jasnej Górze. Jest trochę problem z płytami, państwo, którzy drukują, ale sama książka będzie dostępna w sobotę i w niedzielę na Jasnej Górze. Także jeżeli pani nie pojedzie, to ktoś z koła można poprosić, żeby wziął dla pani. Mam tylko jedną prośbę, żebyście państwo, ci co biorą te książki, większą ilością zostawili mi kartkę z nazwiskami, z podpisem, bo w jakiś tam sposób muszę mieć dowód na to, że rozdałam, chociaż oczywiście mam jeszcze inne dowody na to, że te książki były w postaci chociażby transportu takiej ilości, bo to będzie około 7 tysięcy, a może więcej, jeśli uda się do tego czasu wydrukować przez tą księgarnię. Także będą dostępne na Jasnej Górze w sobotę i mam nadzieję w niedzielę jeszcze.
Ja bardzo, bardzo pani doktor, bardzo dziękuję za wszystko i jeżeli to jest możliwe, to w najbliższym czasie, jeżeli by pani doktor mogła taką audycję przeprowadzić na temat chorób skórnych, nie szczególnie chodzi o stopy. Choroby skórne, bo nie mogę trafić na lek. Bardzo pani doktor o to proszę i serdecznie pozdrawiam i otaczam pani doktor modlitwą, bo
dziękuję
ja ciągle bardzo. Słucham regularnie.
Dzięki.
I bardzo, bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłaci.